Wakacje bez alkoholu i używek.
Cześć, tutaj Daniel Moszczyński, zespół Wolny Band. Ja też używam, ale wakacji. Chcę się więcej, bo jest więcej serotoniny w powietrzu, słońce świeci. Ja ten czas lubię wykorzystać na to, żeby pobyć z tymi najbliższymi osobami, bądź czasem też samemu. Położyć się na trawie, wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. O co tak naprawdę mi chodzi i co jest ważne.
Używaj, ale wakacji. Wita Wanda Wasilewska. Zapraszam na kolejny odcinek spotkania z młodzieżą z Monaru i z psychoterapeutkami Izabelą Grys oraz Olgą Kalitą. Będzie także zaproszenie na poznańską Madalinę. Na początek Monar i rozmowa o emocjach.
W kontekście złości i na przykład odczuwania i regulacji jej, to staram się pokazywać pacjentom, ale też razem z nimi sprawdzać, jak to jest, kiedy tą złość albo ten lęk czy strach dopuszczą do siebie. W sensie takim, że pobędą trochę przy tym, poczują go, zastanowią się właściwie, z czego to wynika, skąd to się bierze, czy to uczucie jest adekwatne do sytuacji, czy może jednak jest w odpowiedzi na jakieś przeżycia z przeszłości. Wtedy też można poczuć tą złość w swoim ciele na przykład, zobaczyć, gdzie ona się kumuluje. Odczuwanie tych emocji to też jest forma właśnie regulacji, bo gdy pozwolimy sobie poczuć, że na przykład, nie wiem, jesteśmy źli, bo na przykład coś nam nie wyszło i trochę pobędziemy przy tej złości, no to też oswajamy się z tym uczuciem, z tą emocją, więc ona też traci na sile. Bo niestety uzależnienia to jest właśnie regulowanie emocji, ale nie w sposób zdrowy, tylko właśnie w taki sposób, że my te emocje zagłuszamy. A jak je zagłuszamy, no to nie mamy z nimi kontaktu i przez to one nie mają ujścia. One w nas tkwią, one się zbierają, się kumulują i zazwyczaj przychodzi taki moment, gdzie no po prostu już nie ma miejsca i one wybuchają.
Bardzo pomaga mi taka metoda takiego trochę uziemienia, takiego ponazywania sobie i używamy wtedy dużo wyobraźni, że na przykład zadaję pytanie, gdzie może czuć, na przykład pacjent mówi, że w brzuchu, to zaczynamy iść w takim kierunku, że jak sobie wyobraża to uczucie w brzuchu, czy to jest jakiś kamień, czy to jest coś miękkiego, czy to jest lekkie jak piórko, czy to jest jakieś rozlewające, zalewające nogi, albo idące w górę, nie? I używamy takiej trochę metafory, ale bardzo często pomaga to pacjentom, którzy mają trudność w nazywaniu albo i odczuwaniu bardziej tej złości, gdzie ją czują w ciele, nie? Bo to jest trochę tak, jak małe dziecko, no nie dostanie może tego, co chce dostać, tak? Albo popsuje się przez przypadek zabawka, no to złość wyrażają z automatu, płaczem, tupiąc nóżkami, pokazują niezadowolenie. I trochę potem jest tak, że my dorośli, nam jest często też trudno wytrzymać tą złość tego małego dziecka. No i zazwyczaj robimy wszystko, żeby to dziecko nasze uspokoić, żeby nie płakało, nie krzyczało, nie tupało nóżkami, bo nie idzie po jego myśli coś, albo coś się zepsuło. Trudno jest to, dlatego że my jako dorośli mamy trudność z tymi emocjami. Nie? I w tym momencie dziecko też już zaczyna mieć blokowane te emocje. Trochę jest też tak, że są te stereotypy. Złość piękności szkodzi. Albo taka ładna dziewczynka, a się złości. Albo chłopacy nie płaczą. To też jest jeden z moich ulubionych. I myślę sobie, że to trochę jest takie błędne koło. Trochę sami w to wpadamy. Następną rzeczą to też jest trochę tak, że no my uczymy dziecko, że jeżeli na przykład się złości albo jest smutne, to my to nazywamy. Rozumiem, że ci jest smutno, bo straciłeś swoją ulubioną zabawkę. I wtedy dziecko dostaje komunikat, że może być smutne, że może czuć smutek i że smutek nie jest niczym złym. A w sytuacji, kiedy dziecko płacze, bo zepsuła się jego ulubiona zabawka, a my jako dorośli, chcąc oczywiście dobrze dla tego dziecka, bo to zakładamy z tego, że chcemy dobrze, mówimy, no nie, płacz, nic się nie stało, kupimy nowe. Tak trochę to jest takie zagłuszanie emocji. Nie? Zagłuszanie tego, co czujemy. No i bardzo często nasi pacjenci mają podobnie. Jak pracujemy już długo w terapii, to bardzo często dochodzą do takich wniosków, że oni właściwie się nie mogli złościć w domu, że nie mogli odczuwać smutku, bo to są rzeczy, które są niepożądane. Znowu wracamy do tego podziału. Trochę niepożądane, tak? Ale jednocześnie mówią nam o tym, że coś się z nami dzieje, że coś się wydarzyło w naszym życiu.
Często jest tak, jak ktoś słyszy hasło Monar, grupa, blok odczuwa. Myślę o waszych rówieśnikach, myślę o moim pokoleniu, o pokoleniu psychoterapeutek na przykład. A przecież to jest takie zwyczajne, takie normalne. To jest fantastyczne, jak człowiek widzi, że z czymś ma trudność i znajduje sposób, żeby w zdrowy sposób z tym pobyć, przyjrzeć się temu i zmieniać coś. To jest dla mnie fantastyczna historia. Czy wy mieliście trudność przyjść do tej grupy? Czy dojrzewaliście do tego?
Miałam w głowie, że Monar to jest miejsce, przepraszam, że to powiem, ale dla 40-letnich punkowców. Ale powiem, że nie spodziewałam się, jak pierwszy raz trafiłam na grupę, zobaczyłam osoby w moim wieku, większość się uczy, większość studiuje, wygląda normalnie. Szczerze, jakbyście zauważyli naszą grupę, nie poznalibyście, że my mamy i takie problemy, i śmakie, i chodzimy na taką grupę terapeutyczną. Zmieniło to mój pogląd na osoby z problemami. W Monarze nie mamy tylko narkomanów. Mamy osoby współuzależnione, osoby, które mają problemy z zaburzeniami, na przykład odżywiania, z depresją. Jest to terapia grupowa, na której rozmawiamy na każdy temat.
Ja uważam, że uczestniczenie w takich grupach i w ogóle chodzenie na terapię to jest coś, co każdy powinien doświadczyć. Powinno się o tym mówić dużo więcej i tak się już coraz więcej mówi i zawsze jak słyszę, że ktoś był na terapii lub chodzi na terapię, to zawsze jestem taka gdzieś wewnętrznie dumna z tej osoby, że podjęła taką decyzję. Jak mi jest na grupie i jak ja się w niej czuję, jakie miałam pierwsze spostrzeżenia, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Wszyscy zawsze byli bardzo otwarci, dobrze mnie przyjęli, ja się też dobrze czuję do tej pory. I no tak jak już mówiłam, uważam, że jeżeli ktoś miałby jakieś problemy powiązane z tymi, co my przechodzimy lub też nie, to powinien i tak spróbować i zobaczyć, jak tam by mu było i uważam, że to będzie cudowne przeżycie.
Uważam, że chodzenie na terapię i praca nad sobą, praca nad przezwyciężeniem własnych lęków, własnych problemów, własnych trudności, to jest coś, z czego powinno się być dumnym i coś, z czego powinno się czerpać pełnymi garściami, jeżeli tylko ma się taką okazję. Więc ja przyszedłem do grupy nastawiony bardzo pozytywnie i nie zawiodłem się, nie zawiodła ta grupa moich oczekiwań i jest dla mnie bardzo przydatna i pomocna i pomaga mi też w pewien sposób poznawać siebie lepiej.
Myślę sobie, że my trochę jako pracujące, prowadzące też tą grupę, no nieprzekonanym, na pewno dałybyśmy czas. Bo to też chodzi o to, żeby nie przekonywać na siłę kogoś, tak? I żeby kogoś jakoś namawiać na to, że powinien być na tej grupie. Na pewno byśmy dały czas, ale opowiedziałybyśmy pewnie o tym, co może otrzymać uczestnik grupy od grupy, jakie mogą być korzyści płynące z bycia na grupie.
Tak jak Iza mówi, motywacja pacjenta wewnętrzna no jest podstawą do tego, aby on z powodzeniem mógł zacząć taką terapię. Oczywiście zdarzają się osoby, które są albo się pojawiają na terapii z powodu motywacji zewnętrznej, czyli no na przykład są do tego zobligowane, nie wiem, przez sąd, tak, przez kuratora. Natomiast no, zdecydowanie większe pole i prawdopodobieństwo sukcesu ma terapia, jeżeli pacjent faktycznie sam chce w niej wziąć udział. Więc tak jak Iza mówi, też bym dała czas, opowiedziałabym co mogą zyskać na takiej grupie. Bo terapia grupowa, ona jest równie istotna i skuteczna jak terapia indywidualna. Tylko i terapia grupowa pracuje na trochę innych zasadach, bo pracujemy na relacjach, które są w grupie. A przecież w życiu mamy tych relacji z ludźmi bardzo dużo. Więc na grupie możemy sobie w tych bezpiecznych warunkach sprawdzać, jak to jest w relacji z innymi, kiedy wyrażamy emocje, kiedy dajemy informacje, których normalnie na przykład na zewnątrz byśmy nie dali, bo byśmy się wstydzili albo byśmy się bali. Więc na terapii grupowej to można sprawdzać i to jest bardzo duże pole manewru właśnie do takiej pracy terapeutycznej. Natomiast terapia indywidualna, ona również jest bardzo istotna i ważna, ponieważ na niej można poruszyć takie tematy, które są dla nas no, na przykład bardzo trudne, z którymi byśmy nie wyszli na terapii grupowej, bo są bardzo intymne na przykład. Więc ja myślę, że i jedna, i druga terapia są bardzo ważne i najlepiej jest je łączyć, czyli mieć albo za sobą, albo w trakcie terapii indywidualną i do tego też robić terapię grupową, bo to wtedy jest takie całościowe zajęcie się tym, z czym zmagamy się po prostu w życiu. No jedną z takich podstawowych zasad jest to, że terapia grupowa się opiera na relacjach, które się dzieją na grupie. Czyli przez te 2 godziny, kiedy się spotykamy, pracujemy na tym, co się tutaj dzieje między nami. Więc jedną z zasad jest to, że nie wynosimy tych relacji poza grupę. Bo jeżeli coś dzieje się poza grupą, to my jako prowadzące tą terapię grupową nie mamy nad tym kontroli. A na terapii grupowej jednak my możemy patrzeć, jak to przebiega. My możemy też stwarzać te bezpieczne warunki do tego, żeby pacjenci mogli uczyć się, jak to jest być w relacjach. No i dlatego to jest jedna z zasad, że relacji, która jest w grupie, na grupie, nie wynosimy poza.
Moimi rozmówcami byli uczestnicy programu oraz Izabela Grys i Olga Kalita. Wszystkie spotkania, porady, warsztaty, terapie, konsultacje oraz zajęcia są udzielane nieodpłatnie. Ten program, o którym dziś moi goście opowiadali, jest sfinansowany z budżetu miasta Poznania, czyli z naszych podatków. Więcej informacji o działaniach poznańskiego Monaru znajdą Państwo na stronie poznan.monar.org. I przenosimy się na Madalinę, do dawnej zajezdni tramwajowej na Wildzie. Katarzyna Chełpa-Liszkowska.
Drugi rok jesteśmy tutaj. Jesteśmy stałymi bywalcami z obiema córkami. Jest bardzo tutaj bezpiecznie, dużo atrakcji i dla takich trochę większych, i dla tej małej. Teren jest ogrodzony, więc nie tak łatwo uciec i to jest super, że dzieci się bawią tutaj w bezpiecznej atmosferze, w przyjaznych bardzo takich relacjach mam wrażenie, nie? Że tutaj się takie przyjaźnie nawiązują, że ciągle te same osoby, można się z nimi już bawić.
Mama, pomóż!
No pomagam, chodź. Tor wodny, mgiełka, mały basen, pyszne przekąski i plaża w środku miasta.
Lubię taką zabawę jak bingo Madalingo, bo tu jest taka. I jutro będzie. Po prostu takie są literki i jak na przykład tak się zrobi kreskę taką albo taką, to wtedy się wygrywa i krzyczy się bingo Madalingo. Ale wszyscy w tym wygrywają, no i później jest taka nagroda, na przykład zabawka.
Dzisiaj jest z nami Benu Lasu, który zaprasza w taką dźwiękową podróż. Ma niesamowite instrumenty i przedstawi Wam program pod tytułem Czasami jestem jak powietrze, woda, ziemia i ogień. Więc chodźcie zobaczyć, co się będzie działo. Są różne żywioły w samym tytule i te instrumenty zapowiadają super program.
To jest już jubileuszowa 10. edycja Madaliny, więc nie mamy wątku przewodniego, ale wspominamy różne poprzednie edycje. i oferujemy wszystko, co najbardziej się podobało przez te ostatnie lata. Dlatego wybraliśmy taki zestaw atrakcji, który wiemy, że budzi największe wrażenia, najwięcej emocji. Nie mogło tego zabraknąć w tej 10. edycji. Mamy teatry, ulubione teatry, najbardziej Mozaika i Teatr Fuzja, ale także mniejsze formy teatralne, głównie poznańskich artystów. Co tydzień mamy fantastycznych artystów muzycznych, którzy prezentują swoje talenty muzyczne. Także co niedzielę, czasami w sobotę, też koncerty muzyczne. Każdego dnia, oprócz poniedziałków, bo działamy 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli, warsztaty plastyczne, językowe, klocki konstrukcyjne, różnego rodzaju formy integracji poprzez działania manualne, gry sportowe, turnieje gry w bóle, w siatkówkę itd., itd. oraz słynne bingo Madalingo, czyli niedzielna gra z nagrodami, która sprawia, że zawsze Madalina jest zapełniona na maksa. Duża zasługa jest radnych osiedla Wilda oraz różnych społeczników, którzy obawiali się, że zajezdnia Madalińskiego w momencie, który przestała działać jako zajezdnia tramwajowa, przepadnie. A stwierdzili, że brakuje takiego miejsca integracji społecznej, miejsca aktywizacji. I tak naprawdę rozwijaliśmy to miejsce od bardzo skromnej formy w pierwszym roku, gdzie proponowaliśmy różne formy integracji takiej międzykulturowej, międzypokoleniowej, połączonej z atrakcjami artystycznymi. Nagle pojawiła się idea, żeby tutaj przywieźć trochę piasku. Na początku bardzo mało i tor wodny, natomiast piasku było coraz więcej, aż Madalina zaczęła zmieniać się co roku w plaży przy zajezdni tramwajowej. Tak to się rozwinęło. Także zapraszamy prawie codziennie, oprócz poniedziałków, i na pewno każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, nie trzeba się na nie zapisywać, wystarczy przyjść i wyrazić chęć udziału w zapowiadanych kolejnych działaniach, które mamy zawsze w grafiku na cały tydzień. Taki grafik można znaleźć na fanpage'u Madalina na Facebooku. Tam w zakładce wydarzenia na każdy tydzień jest oddzielne wydarzenie i rozpisane wszystkie punkty programu każdego dnia.
Wanda Wasilewska, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu o 19:20.
Wakacje bez alkoholu i używek.
Cześć, tutaj Daniel Moszczyński, zespół Wolny Band. Ja też używam, ale wakacji. Chcę się więcej, bo jest więcej serotoniny w powietrzu, słońce świeci. Ja ten czas lubię wykorzystać na to, żeby pobyć z tymi najbliższymi osobami, bądź czasem też samemu. Położyć się na trawie, wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. O co tak naprawdę mi chodzi i co jest ważne.
Używaj, ale wakacji.